Ukrainy. W spotkaniu zdalnie weźmie udział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Sprawą udziału prezydenckiego ministra Sławomira Cenckiewicza w lutowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego zajmie się prokuratura. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podejrzewa, że mogło dojść do przestępstwa, ponieważ szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wziął udział w tych obradach, a nie ma przyznanego dostępu do informacji niejawnych. Poseł Lewicy Tomasz Trela uważa, że odpowiadać w tej sprawie może także szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, który dopuścił Cenckiewicza do obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Nie może być tak, że ktoś czuje się ponad prawem. Nie wyobrażam sobie, żebym wpuścił na posiedzenie Komisji do Spraw Pegasusa pracującej w trybie ściśle tajnym osobę, która nie ma odpowiedniego certyfikatu. A tu Karol Nawrocki wyszedł z założenia, pan Cenckiewicz nie ma, ale co mi zrobicie? Przecież ja jestem prezydentem, ja będę decydował. Więc teraz niezależna prokuratura podejmie decyzję w tej sprawie.
Z kolei Kancelaria Prezydenta twierdzi, że Cenckiewicz mimo trwającego postępowania sądowego ma dostęp do informacji niejawnych. Od nowego roku szkolnego w szkołach podstawowych ma obowiązywać zakaz używania telefonów komórkowych. Jak poinformowała szefowa resortu edukacji, MEN kończy właśnie pracę nad przepisami w tej sprawie. Telefon będzie mógł być używany tylko, jeżeli będzie to konieczne na zajęciach. Wtedy decyzję podejmie nauczyciel. Premier ten pomysł popiera, mówi minister cyfryzacji i wicepremier Krzysztof Gawkowski.
Rozmawialiśmy na ostatniej Radzie Ministrów. Dobrze by było, żeby to był nowy rok szkolny i nie powinniśmy mieć telefonów na lekcjach. Z czym się zgadzam? Mam sam dzieciaki.
Uczniowie będą mogli wnosić telefony do szkoły, ale zakaz ich używania ma dotyczyć także przerw. Jej budowę odwlekano już tyle razy, że trudno zliczyć. Mowa o największej sali koncertowej w Polsce, czyli głównej siedzibie Symfonii Varsovii. Inwestycje podzielono na etapy, bo tak taniej. Najpierw powstaje zaplecze i małe sale koncertowe. Budowa tej dużej na 1800 miejsc wciąż nie ruszyła. W czerwcu mamy poznać wykonawcę, który zrealizuje projekt wybrany 16 lat temu. Plac budowy z mikrofonem odwiedził nasz reporter Błażej Kulesza.
Najsłynniejsza bezdomna orkiestra świata, bo tak nazywana jest Symfonia Varsovia, w końcu znajdzie swoje miejsce, mówi jej dyrektor Janusz Marynowski.
W drugiej połowie roku już będziemy mieli nasz pierwszy sezon artystyczny. Nigdy go nie mieliśmy jako orkiestra, ponieważ nigdy nie mieliśmy swojego miejsca.
Na razie budowane jest zaplecze i mała sala koncertowa na 160 miejsc.
W tym miejscu, gdzie pan stoi, będzie stał dyrygent?
Główna sala koncertowa, której projekt wybrano już w 2010 roku, ma dopiero powstać, mówi Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka Warszawy.
Myślę, że wszyscy chcielibyśmy, żeby działo się to wcześniej. Ja mam nadzieję, że w czerwcu będziemy mogli rozstrzygnąć przetarg.
Koszty zwalają z nóg, bo nowa siedziba ma pochłonąć ponad 800 milionów złotych. Błażej Kulesza, TOK FM.
W większości kraju zapowiada się raczej pochmurny dzień. Lokalnie na południowym wschodzie mogą pojawić się też przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 10 stopni na północy do 14 na południowo-zachodnich krańcach.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Czwartkowy poranek w Radiu TOK FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do dziewiątej. Ja zaczynam od przeglądu prasy. W Gazecie Wyborczej ciekawy przypadek Jacka Włosowicza, czyli o wolcie senatora z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Był jednym z założycieli i czołowym działaczem Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Teraz senator Włosowicz w TVN24 mówi, że nie do takiej partii wstępował on i inni centrowi członkowie PiSu. Ta partia robi się partią nacjonalistyczną. Nie mamy z tym nic wspólnego, stwierdził. Oburzał się na sprzeciw wobec programu SAFE. To jest bardzo duży impuls finansowy, impuls gospodarczy do przeskoczenia na następny poziom, podkreślał i wskazywał na intencje Prawa i Sprawiedliwości. To są emocje. Emocje, że to nie my. W polityce działa od ćwierć wieku, a w Senacie zasiada już czwartą kadencję. W latach 2009-14 był posłem do Parlamentu Europejskiego. W lutym 2011 roku Włosowicz otwarcie wystąpił przeciwko decyzji prezesa Kaczyńskiego i Komitetu Politycznego o rozwiązaniu zarządu okręgowego partii i ustanowieniu jej pełnomocnikiem w Świętokrzyskiem Beaty Kempy. Niedługo potem zrezygnował z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości, no i jak już mówiliśmy, był jednym z założycieli i czołowym działaczem Solidarnej Polski, ale w 2022 roku został wyrzucony za to, że podważył przywództwo, uwaga, posła Mariusza Goska w regionie. Mimo to w 2023 roku w wyborach do Senatu znów startował z list PiSu. Stał się jednak krytycznym recenzentem partii, a zwłaszcza ziobrystów. Mówiłem wprost, że to co robimy, czyli skręcanie mocno w prawo, dezawuowanie naszego członkostwa w Unii Europejskiej, proponowanie rozwiązań, które nie odpowiadają wyzwaniom XXI wieku, to jest błąd. Tak stwierdził już w marcu 2024 roku w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Czy za wypowiedzi w sprawie Sejf i krytykowanie działań PiS Włosowicz poniesie konsekwencje? Anna Krupka, wiceprezeska PiSu i szefowa świętokrzyskich struktur partii, napisała Gazecie Wyborczej w SMS-ie, że osobiście liczy na opamiętanie Jacka, ale chyba już Prawo i Sprawiedliwość na to nie liczy, bo senator został zawieszony i rozpoczęła się procedura jego usunięcia z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. W Gazecie Wyborczej także o policjancie, który rozganiał strajk kobiet i który teraz wyleci ze służby, ale nie za to, co robił kilka lat temu, ale za pijacki incydent, o czym pisze Wojciech Czuchnowski. Chodzi o podinspektora Dawida M., funkcjonariusza Biura Operacji Antyterrorystycznych, który w 2023 roku został przeniesiony z Warszawy do Rzeszowa. Dawid M. był w grupie antyterrorystów, którzy w listopadzie 2020 roku, ubrani po cywilnemu, bez opasek identyfikujących, przeprowadzili rajd na demonstrantów zamkniętych w policyjnym kotle podczas protestu pod siedzibą TVP. Jego zdjęcie, kiedy w masce na twarzy i w charakterystycznym płaszczu składaną pałką zaatakował manifestujących, stało się jednym z symboli walki, jaką za rządów PiSu liczna opozycja prowadziła z opresyjną władzą. To Wyborcza ujawniła, że przeciwko kobietom, które protestowały po wyroku Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającego prawo aborcyjne, wysłano m.in. policjantów właśnie z Biura Operacji Antyterrorystycznych. Większość niechętnie przyjęła ten rozkaz, ale kilku, wśród nich Dawid M., wykazało się gorliwością wobec ludzi, którzy nie dawali powodu, by używać wobec nich przemocy. Gdy PiS stracił władzę, policjanta przeniesiono. Jak już wcześniej mówiliśmy, z Warszawy do jednostki antyterrorystycznej w Rzeszowie nie poniósł żadnych konsekwencji. Nikomu z agresywnej grupy funkcjonariuszy nawet nie próbowano postawić zarzutów. No i teraz zdarzył się ten incydent, który zresztą został ujawniony przez Gazetę Wyborczą. Z niedzieli na poniedziałek M. upił się wspólnie z kolegą, a potem obydwaj wsiedli do samochodu. Podinspektor M. przyjechał swoim BMW do restauracji Biała Przystań w Łękach Dolnych koło Dębicy. Towarzyszył mu kolega. Do północy spożywał alkohol z drugim mężczyzną, Mateuszem W. Obydwaj w stanie mocnego upojenia opuścili restaurację, wsiedli do samochodu i Dawid M. przekazał kluczyki Mateuszowi W., który usiadł za kierownicą. Według świadków odjazd pijanych mężczyzn starała się uniemożliwić kobieta z obsługi. Wtedy M. wyciągnął legitymację służbową, po czym odjechali dalej. Gazeta Wyborcza opisuje, co się działo, że Dawid M. uciekł, potem przyszła po niego policja, funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych. Dawid M. podczas przesłuchania stwierdził, że niczego nie pamięta, próbował uniknąć odpowiedzialności. Ostatecznie został zawieszony i toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne w kierunku wydalenia ze służby. Rzeczpospolita. O najtajniejszej komisji w historii polskiego Sejmu. Ściśle tajna część raportu z prac Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa będzie niedostępna dla posłów. Tylko 15 osób w Sejmie ma prawo wglądu do największych tajemnic służb. Po ponad 2 latach Komisja Śledcza do Spraw Pegasusa kończy pracę, a raport z jej ustaleń będzie podzielony na 3 części. Jawną, którą pozna opinia publiczna, tajną, z którą będą się mogli zapoznać wszyscy posłowie, oraz ściśle tajną. I ta ostatnia ma zawierać informacje o działaniu systemu Pegasus, uruchamianiu kontroli operacyjnej, jej uzasadnieniach oraz decyzjach sądowych. Pełną wiedzę, jaką zgromadzili posłowie komisji, poznać może wąska grupa. Zaledwie 15 posłów z dostępem do materiałów z klauzulą ściśle tajne. Wśród nich premier, koordynator służb specjalnych oraz posłowie Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Poświadczenie bezpieczeństwa ABW, które daje dostęp do materiałów ściśle tajnych, ma tylko 5 z 10 posłów Komisji do Spraw Pegasusa, więc nawet członkowie Komisji Pegasusa nie poznają tej części ściśle tajnej. Nie mają tego poświadczenia nawet wiceprzewodniczący komisji Przemysław Wipler z Konfederacji i Sławomir Ćwik z Centrum. To precedens. Takiej sytuacji w Sejmie jeszcze nie było, mówi Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek tej komisji. Problem w tym, że najważniejsze ustalenia są w raporcie ściśle tajnym. Klauzulę może zdjąć tylko dysponent tych materiałów i ten, który tę klauzulę nadał, mówi poseł. Pomimo 2-letniej batalii posłów, służby odmawiały komisji dostępu do materiałów związanych z kontrolą operacyjną za pomocą Pegasusa i mimo presji opinii publicznej na wyjaśnienie używania tego systemu szpiegowskiego w Polsce, takie stanowisko szefów CBA, ABW i SKW jest niezmienne. Komisja wystąpiła do Biura Analiz Sejmowych o opinię w kwestii m.in. tego, jak ma ująć część ustaleń, nie łamiąc klauzuli ściśle tajne. Sejm bowiem musi przyjąć sprawozdanie Komisji Śledczej, aby mogła ona zakończyć pracę. Jak mają głosować posłowie, skoro nie poznają całego raportu? O tym, że opinia publiczna nigdy nie pozna ustaleń Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, bo dotyczy nienaruszalnej sfery tajemnicy służb, Rzeczpospolita pisała jeszcze przed jej powołaniem. W dzienniku Gazecie Prawnej o mentalnym polexicie prawicy pisze o tym Paweł Musiałek, prezes klubu Jagiellońskiego. Sondaże wciąż pokazują przewagę zwolenników obecności w Unii, także wśród konserwatystów. Jednocześnie wskaźnik chętnych do opuszczenia Unii rośnie i już przestał być marginesem. Jest na tyle duży, że jedna z trzech prawicowych formacji już wprost deklaruje polexit. Konfederacja Grzegorza Brauna. Sondażowe przepływy części wyborców z PiS do Brauna rodzą presję na zaostrzenie retoryki, także wobec Unii. Problem w tym, że ta retoryka i tak już była bardzo ostra. I nawet jeśli PiS dziś nie planuje podnosić otwarcie haseł polexitu, to radykalizacja języka będzie przesuwać tak zwane okno Overtona i skłaniać polityków do pogłębiania tej narracji. Niezależnie od tego, czy w przyszłości prawica faktycznie postawi rzeczony postulat i przejdzie do jego realizacji, już dziś możemy postawić tezę, że Prawo i Sprawiedliwość dokonało mentalnego polexitu. I potem Paweł Musiałek tłumaczy, jak rozumie mentalny polexit. Chodzi mu o to, że już nie ma tej opowieści Prawa i Sprawiedliwości o tym, że trzeba reformować Unię Europejską. To znaczy niby jest, ale właściwie Prawo i Sprawiedliwość samo już nie wierzy, że z tą Unią da się coś zrobić, więc teraz po prostu trzeba tę Unię porzucić. Mentalny polexit, jak pisze, oznacza rezygnację z takiego podejścia właśnie reformatorskiego i sprowadzenie polityki antyeuropejskiej do jeszcze jednej funkcji polityki krajowej i obsługi eurowkurzenia swojego elektoratu. I jeszcze na koniec w dzienniku Gazecie Prawnej wywiad z Krzysztofem Bosakiem, jednym z liderów Konfederacji. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Część wyborców zachęcona przez Czarnka może przejść na stronę PiSu, pyta Marta Kurzyńska. Na to Krzysztof Bosak. Nie widzimy żadnych zalet, którymi dysponuje Przemysław Czarnek, a których nie miałby Sławomir Mentzen, ja czy inni liderzy Konfederacji. Czas na przegląd prasy dobiegł końca. Zapraszam Państwa teraz na informacje, a po informacjach Michał Kobosko, poseł do Parlamentu Europejskiego, porozmawiamy o tym, jak PiS, prezydent atakują ETS i czy ETS 1, ETS 2 będą podlegać rewizji.
Autopromocja.
Michał Tomasik?
Maciek, ale to ty dzwonisz, co tam?
Sprawę mam, słuchaj. Poprowadzisz niedzielny poranek Tok FM od godziny...
W niedzielę? Niedzielę rano?
Rano, od 8:00. Niedzielny poranek Tok FM będzie teraz od 8:00.
Ósma rano? Z radością od 8:00 rano, pewnie. Tylko Maciek, czarną kawę lubię.
No to sobie zrobisz. A, Michał, i pamiętaj, ma być na każdy temat z każdej strony.
Będzie.
Autopromocja.
Reklama.
Rozglądasz się za nowym autem? To świetnie się składa, bo w salonach Toyoty rozpoczął się właśnie ostatni etap wyprzedaży. Czekają na Ciebie auta znane z legendarnej niezawodności i oszczędności. Takie jak Yaris Cross, CHR i Corolla. Dostępne teraz w wyjątkowych wyprzedażowych cenach z korzyściami aż do 28 tysięcy złotych. Postaw na markę, która od 28 lat rozwija napędy zelektryfikowane i już od 6 lat nieprzerwanie pozostaje liderem rynku aut osobowych. Przyjdź na dni otwarte od 16 do 21 marca. Nie przegap tej okazji w salonach Toyoty.
Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
ZUS, podatki, czynsz, konto.
Czekaj, płacisz za konto firmowe?
Ty nie?
Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
Płacą ci? Dużo?
4000 się uzbierało.
No żartujesz.
Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
Kaufland jest fresh na Wielkanoc. Sprawdź naszą szeroką ofertę na Wielkanoc. Od czwartku szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card. 3 kilo na osobę, a polskie ogórki tylko 7,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Marian, ten kurczak na przeceny gotowy?
No sama zobacz, jak się bestia rwie!
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład super szybki laptop gamingowy Acer V16 AI, grafika RTX 4050, 1 tera. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 4199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
Napędź swój biznes z Mercedes-Benz. Teraz Titan, Vito i Sprinter w wyprzedaży rocznika taniej o VAT. Dopasuj ofertę do potrzeb swojego biznesu, wybierając jedną z wyjątkowych korzyści. Atrakcyjny leasing 101,9% lub dodatkową ochronę gwarancyjną albo 4 przeglądy w cenie. A wszystko z pakietem narzędzi od Mercedes-Benz. Cyfrowe usługi MB Connect, niezawodny uptime i całodobowa pomoc mobilowan w standardzie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
Przyjdź do Biedronki od poniedziałku do soboty po zestawy śniadaniowe w niskiej cenie, a w nich świeże i chrupiące bułki za jedyne 20 groszy. Stwórz swój zestaw. Na przykład kup z kartą Moja Biedronka konfiturę Łowicz 240 gramów, a do niej wybierz do 5 bułek spośród bułki śniadaniowej z ziarnami 80 gramów, bułki grahamki ze słonecznikiem 75 gramów lub bułki kajzerki 55 gramów za 20 groszy za sztukę. Limit dzienny 5 bułek po 20 groszy na kartę. Obowiązuje od otwarcia sklepu do 10 rano.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sprawą udziału prezydenckiego ministra Sławomira Cenckiewicza w lutowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego zajmie się prokuratura. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podejrzewa, że mogło dojść do przestępstwa, ponieważ szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wziął udział w tych obradach, a nie ma przyznanego dostępu do informacji niejawnych. Donald Trump ostrzega Iran przed prowadzeniem kolejnych akcji odwetowych na katarskie obiekty gazowe. Amerykański przywódca zapowiedział, że jeśli Iran znów uderzy w Katar, Stany Zjednoczone mogą zniszczyć strategiczne złoże gazu South Pars w Iranie. Irański atak nastąpił po tym, jak Izrael wystrzelił pociski na obiekty gazowe Teheranu. 3 osoby zostały ranne w rosyjskim zmasowanym ataku na Odessę. Trafiona została dzielnica mieszkalna miasta. Uszkodzone zostały 2 wieżowce, budynki mieszkalne w historycznym centrum oraz budynki prywatne. Rosyjskie drony zaatakowały także siedzibę Głównego Zarządu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy we Lwowie, powodując poważne szkody. We Florencji, jednym z najczęściej masowo odwiedzanych przez turystów włoskich miast, panuje nastrój niepewności co do tego, jaki wpływ na sezon turystyczny będzie miała sytuacja na świecie. Przedstawiciele tej branży na razie nie odnotowują spadku rezerwacji, ale obawiają się skutków podwyżek cen biletów lotniczych.
Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, zapraszam. Znamy już komplet ćwierćfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. W imponującym stylu awans walczyła FC Barcelona, pokonując Newcastle aż 7-2. Robert Lewandowski strzelił 2 gole, bijąc przy okazji 2 rekordy. Ten Filippo Inzagiego, bo kapitan naszej kadry, został najstarszym strzelcem 2 goli w tych rozgrywkach. I ten Leo Messiego, bo Newcastle jest 41. zespołem, któremu Lewandowski strzelił w Lidze Mistrzów bramkę. Do ćwierćfinału awansował także Bayern Monachium, pokonując Atalantę Bergamo 5-2, Liverpool po zwycięstwie nad Galatasarayem Stambuł 4-0 i Atletico Madryt mimo porażki w Londynie z Tottenhamem 2-3. A dziś trudne zadanie przed polskimi zespołami w walce o ćwierćfinał Ligi Konferencji. Raków Częstochowa musi odrobić jednobramkową stratę po wyjazdowej porażce z Fiorentiną, a Lech Poznań ma 2 gole straty po porażce u siebie z Szachtarem Donieck. Polscy piłkarze ręczni meczem w Jełgawie z Łotwą rozpoczną dziś 2-stopniową rywalizację o udział w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. Są zdecydowanym faworytem, ale do rywala podchodzą z respektem, mówi rozgrywający Michał Olejniczak.
Poznaliśmy rywala podczas analizy wideo i wiemy, na co musimy zwracać uwagę. Na pewno zespół, który od naszego ostatniego meczu zrobił sporo postępów, zawodnicy się rozwinęli i jako zespół naprawdę potrafią fajnie grać, więc koncentrujemy się na sobie, pełen szacunek do tego zespołu i idziemy w bój po 2 punkty.
Polacy są mocno zdziesiątkowani przez kontuzję, choć warto odnotować powrót do kadry Kamila Sybszaka. Wyjazdowy mecz z Łotwą dziś o 18:40, rewanż w niedzielę w Ostrowie Wielkopolskim. W przypadku pokonania tej przeszkody kolejnym rywalem w maju będzie Austria. Brytyjczyk Tom Pidcock wygrał 107 edycję klasyka Mediolan Turyn, najstarszego wyścigu w kalendarzu kolarskim. Drugie miejsce zajął Norwek Tobias Johansen, a trzecie Słoweniec Primoż Roglic. Jedyny Polak w stawce Filip Gruszczyński był 63. A już w sobotę pierwszy z tegorocznych monumentów, czyli 5 najważniejszych wyścigów jednodniowych Mediolan Sanremo. Tam faworyt jest jeden, Tadej Pogaczar, mówił w Tok FM nasz były znakomity kolarz i kolega z drużyny Słoweńca Rafał Majka.
Będzie odpał, tyle mogę powiedzieć. Ja mam dalej kontakt z chłopakami, rozmawiamy i jednym zawodnikiem, który tak naprawdę może zagrozić Pogaczarowi, to jest Mathieu van der Poel.
A w sobotnim wyścigu ma też pojechać Michał Kwiatkowski. Za chwilę w Tok FM prognoza pogody.
Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
W ciągu dnia słońce na zmianę z chmurami, przelotnie padać może na wschodzie i południowym wschodzie, a na termometrach od 9 do 13 stopni. Chłodniej miejscami w rejonie wybrzeża oraz lokalnie w rejonach podgórskich.
Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W czwartkowym poranku jest z nami pierwszy gość, Michał Kobosko, poseł do Parlamentu Europejskiego Centrum. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa.
Odnoszę w ostatnich dniach takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość postanowiło uwolnić się od nieznośnego ciężaru SAFE i przekierować uwagę opinii publicznej na ETS, bo SAFE to bezpieczeństwo, teren jednak trudny, ETS to koszty życia, więc teren łatwy. Czy stąd ta polityczna ofensywa, żeby zacząć zbijać kapitał na sprawach, które budzą społeczne lęki? Za chwilę zapłacimy jeszcze więcej za benzynę. Może nie będzie nas stać na ogrzanie domu?
Ja trochę, pani redaktor, jestem innego zdania. To znaczy widzę to przekierowanie, o którym pani powiedziała, jako ciąg dalszy, powiedziałbym, następny etap pewnej ofensywy antyeuropejskiej, antyunijnej, straszenia tą straszną, w cudzysłowie, Europą, która nam robi krzywdę na różnych polach, która ośmiela się nam oferować pożyczkę na wzmocnienie naszego przemysłu obronnego, która walczy o cele klimatyczne i o to, żebyśmy odchodzili od brudnej energii. To jest cały czas kampania, która została uruchomiona, którą prowadzi i ośrodek prezydencki prezydenta Nawrockiego i Prawo i Sprawiedliwość. Dla nich ten temat SAFE jest tematem trudnym, co widać choćby po reakcji konkretnej osoby, senatora do niedawna, do wczoraj jeszcze z klubu PiS-u, senatora Włosowicza.
No, który jedna głośno... jaskółka wiosny nie czyni.
No tak, ale widać, jakie oni mają kłopot, bo sami zmienili zdanie w sprawie SAFE-u, co o czym państwo wielokrotnie już mówili i pokazywali. i ze zwolenników programu SAFE nagle stali się jego największymi krytykami.
I ponoć w klubie PiS-u są też ci, którzy nie są entuzjastami tej linii narracyjnej, jaką partia przybrała. Ale skoro pan uważa, że to jest kolejny etap, to zapytam panie pośle tak, czy narracja, nie chcemy wychodzić z Unii, bo PiS cały czas to powtarza, bo nie chce tego większość społeczeństwa, mimo że te nastroje się zmieniają, my tylko nie chcemy Zielonego Ładu, migrantów, gender, ETS-u, OZE i tak dalej i tym podobne. Czy ona ma szansę powodzenia i czy te wewnętrzne sprzeczności, na przykład nie da się wyjść z ETS-u bez wyjścia z Unii, mają jakieś znaczenie dla wyborców, czy oni już w takie niuanse nie będą wnikać?
Moim zdaniem w te niuanse nie będą wyborcy wnikać, widzą te kampanie i ta kampania przynosi efekty. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że rzeczywiście większość społeczeństwa polskiego nadal jest, powiedziałbym, europozytywna, czy pozytywnie nastawione do Unii Europejskiej, ale ta kampania moim zdaniem z roku na rok, a teraz już z tygodnia na tydzień będzie przynosiła efekty. Kampania zniechęcania, żeby nie powiedzieć zohydzania Unii Europejskiej, straszenia nią na każdym szczeblu. I na koniec oni powiedzą, no my nie chcieliśmy przecież doprowadzić do wyjścia Polski z
tak
Unii
wyszło.
Europejskiej, ale... Tak wyszło, tak trochę jak Brytyjczykom z nieszczęsnym Brexitem,
David
którego
Cameron też nie chciał.
On też nie chciał i Wielka Brytania dzisiaj cała właściwie żałuje, poza może jakąś niszą społeczną, żałuje, że oni wyszli zupełnie bez sensu z Unii Europejskiej i obawiam się, że w naszym przypadku może być podobnie, że potem będzie gigantyczny kac, jak do tego doszło, no ale to są skutki działań, to są skutki wieloletnich działań. Ja powiem o takim jednym fragmencie, który nie jest może dzisiaj najistotniejszy dla nas wszystkich, ale ja pamiętam, że jeszcze kilka lat temu, wszyscy pamiętamy, większość Polaków i Polek chciała też wprowadzenia w Polsce waluty euro i tutaj była zdecydowana większość. Dzisiaj, jak się patrzy na badania, nagle bardzo mała część społeczeństwa polskiego jest za euro.
Też chyba obecna władza w ogóle nie myśli o euro. Państwo nie mówią niczego na euro.
Muszę powiedzieć, ja akurat poglądów osobiście w tej sprawie nie zmieniłem. Uważam, że to byłoby zacementowanie polskiej pozycji jako jednego z kluczowych krajów Unii Europejskiej. Ale pan premier rzeczywiście o tym nie mówi. Pan minister finansów Domański również o tym nie wspomina, więc jakby tematu nie ma. Ale mówię o tym, że ta kampania zniechęcania do Europy i do euro przełożyła się kompletnie bez sensu na to, że dzisiaj bardzo mała część społeczeństwa w ogóle sobie wyobraża rezygnację ze złotego, chociaż wiele krajów, a od paru tygodni dosłownie Bułgaria również jest w strefie euro i żaden dramat tam się nie wydarzył po 1 stycznia w związku z wprowadzeniem tej waluty.
Panie pośle, od dawna, że na tę narrację antyeuropejską nie ma żadnej kontrnarracji, która by sprawiała, że te sondaże, te nastroje, opinia publiczna nie byłaby urabiana według Prawa i Sprawiedliwości tego, co myśli akurat o Unii Jarosław Kaczyński. Zapytam pana o taki wspaniały w swojej prostocie plan na ETS-2, jaki ma Anna Bryłka z Konfederacji, o czym mówiła Super Ekspresowi. Nie implementujemy dyrektywy i koniec. Jest to do zrobienia i wydaje mi się, że nie ma innej opcji na stole. A pytana o konsekwencje stwierdziła, że finansowe będą, oczywiście, trzeba się liczyć z karami, ale nawet jeśli Polska będzie narażona na kary finansowe, to one i tak są dużo, dużo mniejsze niż koszty, jakie musieliby ponieść Polacy, więc to się będzie po prostu opłacać. I co pan na to?
No tak, pani posłanka Bryłka od lat i także od momentu, kiedy została europosłanką, jest jakby jednocześnie w Unii Europejskiej i poza nią, czyli jest jedną z tych posłanek, które zajmują się tak naprawdę rozsadzaniem systemu unijnego, który polega na tym, właśnie nie polega na tym, że jakiś kraj się obraża i mówi nie. Tak rzeczywiście zachowuje się premier Węgier, Orbán, który ciągle jeszcze jest premierem. Zobaczymy, co będzie 12 kwietnia w czasie wyborów na Węgrzech. Natomiast generalnie Unia Europejska polega na dogadywaniu się, na szukaniu kompromisów i na budowaniu bloków państw, żeby ewentualnie jakieś regulacje unijne zmienić. I słusznie, i tak to się dzieje. I Polska w takich blokach uczestniczy. Wczoraj 10 krajów, w tym Polska, 10 krajów unijnych napisało list, twardy list do przewodniczącej Komisji Europejskiej w sprawie ETS-u, w sprawie systemu emisji, systemu handlu zwolnieniami z emisji. CO2 i bardzo dobrze, że Polska jest w koalicji, w silnej koalicji. System ETS trzeba zmienić, a nie zapowiadać, że my po prostu nie będziemy pewnych rzeczy przestrzegać. I co nam zrobicie? Dlatego, że mogą nam zrobić bardzo wiele. Istnieje mechanizm tak zwanej warunkowości w Unii Europejskiej. Jak jakiś kraj nie przestrzega wspólnych uzgodnień, to na przykład nie może liczyć na pieniądze. I to ćwiczą Węgry w tej chwili i ćwiczy Orban. To nie jest w ogóle pomysł, to nie jest w ogóle myślenie takie o Unii Europejskiej, z jakim można się zgodzić. To znaczy, jak i działamy jako 27 krajów, to trzeba się dogadywać. Ja mam nadzieję, że szczyt unijny, który w dużych emocjach dzisiaj się rozpoczyna w Brukseli, że on będzie dogadywaniem się w najważniejszych sprawach, w tym dotyczących cen energii, bo to powiedziałbym, że to jest matka wszystkich problemów gospodarki europejskiej, wysokie ceny energii i także te podatki klimatyczne, które są nałożone na ceny energii już od 21 lat w Unii Europejskiej.
No tak, ale wspomniał pan o jednym bloku państw, tym, w którym jest Polska, ale też Włochy, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Rumunia. Te państwa chcą rewizji ETS-u, ale jest też drugi blok państw, które to państwa nie wyobrażają sobie, żeby w ETS-ie coś zmieniać. To jest Dania, Finlandia, Luksemburg, Hiszpania, Holandia, więc jak rozumiem, szykuje się zażarta walka w Unii między tymi dwoma blokami państw.
To są dwa bloki państw. Oczywiście sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo każdy kraj unijny ma inną sytuację energetyczną, ma inne źródła energii. Są kraje takie jak Francja, które mają po prostu przede wszystkim energię nuklearną, energię jądrową. Jakby w ogóle się nie zastanawiają nad takimi problemami, czy prawie w ogóle jak zezwolenia na emisję CO2, bo są gdzie indziej. Są kraje skandynawskie, które mają energetykę głównie z odnawialnych źródeł, czystą tak zwaną energię. Każdy kraj jest w innej sytuacji i teraz chodzi o to, żeby to wszystko spiąć, żeby doprowadzić do kompromisu, którym gospodarka polska i gospodarka europejska nie zbankrutuje. To jest, najkrócej mówiąc, temat główny, przynajmniej taki miał być dzisiejszego szczytu unijnego, bo w lutym liderzy Unii Europejskiej spotkali się nieformalnie na pięknym zamku w Belgii i wtedy uzgodnili, że coś wreszcie trzeba zrobić konkretnego w sprawach konkurencyjności i cen energii. I to coś konkretnego ma się wydarzyć w Brukseli dziś i jutro.
Chce Polska? To znaczy jakich rozwiązań? Bo słyszałam premiera, który mówił, że Polska będzie domagała się szczególnych rozwiązań, tak aby uszanować naszą sytuację, w której ETS stanowi negatywny czynnik w cenach energii.
No ETS stanowi negatywny czynnik, to trzeba sobie jasno i szczerze powiedzieć, wpływa na ceny energii.
No bo ciągle mamy dużo węgla, tak?
Bo ciągle mamy dużo węgla, mamy zaszłości. Kolejne rządy, trzeba sobie jasno powiedzieć, zbyt wolno w Polsce wprowadziły proces odchodzenia od węgla. Z jednej strony inwestycji w odnawialne źródła energii, to następuje, ale to powinno było nastąpić o wiele wcześniej i wiele bardziej. Z drugiej strony strasznie spowolniony proces inwestycji w energetykę nuklearną. I on postępuje znowu. Słyszymy kolejne informacje dotyczące budowy, przygotowań do budowy pierwszej elektrowni atomowej na Pomorzu, no ale jakby to się ciągle nie dzieje. Więc my jesteśmy gigantycznie spóźnieni, a jednocześnie jesteśmy ważnym krajem unijnym, jednym z kilku największych i Unia Europejska musi się liczyć ze zdaniem.
Panie pośle, o konkretach, bo to było tak, że resort klimatu odpowiada za negocjacje w sprawie ETS-u i jeszcze przed tą presją PiS-u mówiono o tym, że po pierwsze Polska będzie walczyć o to, żeby ETS 2 wszedł jak najpóźniej w życie. Z 27 został przesunięty na 28, my mówimy, że na 30.
Na razie o rok został przesunięty, tak.
I druga sprawa, też żeby reformować ETS 1, na przykład włączenie produkcji na potrzeby sektora zbrojeniowego, ale też mam takie wrażenie, że pod presją PiSu jednak Polska i polski rząd będą zaostrzać swoje stanowisko, pojawią się jeszcze jakieś żądania.
Ja wiem, że dzisiaj o szczegółach ma mówić na konferencji prasowej pani minister Paulina Henik-Kloska, bo to jest rzeczywiście jej resort, który jest tutaj wiodący. Będzie też o tym mówić pan premier Tusk w czasie szczytu w Brukseli. To będzie rzeczywiście twarde stanowisko. To jest ETS-em jeden, wiąże się wiele problemów. Jednym z nich jest to, że tak zwane darmowe uprawnienia, nie tak zwane darmowe uprawnienia do emisji CO2 mają wygasnąć w roku 34, mają wygasać od tego roku i tutaj Polska będzie na pewno postulowała wydłużenie tego okresu, żeby obniżyć koszty. jest rzeczywiście kwestia przemysłu obronnego. Skoro wszyscy stawiamy, a musimy stawiać na przemysł obronny w Polsce i w Europie, no to ten przemysł nie powinien być objęty tym systemem płatnych zezwoleń, ponieważ to podniesie dodatkowo koszty produkcji uzbrojenia.
No i rozumiem też pewnie jakieś ograniczenie cen, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla, tak? Żeby były jakieś
ograniczenie cen i ograniczenie spekulacji, bo te emisje i zezwolenia stały się takim, powiedziałbym, normalnym instrumentem finansowym, który jako taki podlega spekulacjom na rynku finansowym. No i to inwestycje finansowe, a nie energetyczne, doprowadziły do tego, że te ceny tak mocno wzrosły na rynkach.
Panie pośle.
I w związku z tym jest skomplikowany temat, ale jak powiedziałem, matka wszystkich problemów dzisiaj w Unii Europejskiej gospodarczych to są ceny energii i to jest żądanie od Komisji Europejskiej, przy współudziale państw członkowskich, żeby te ceny energii wreszcie ograniczyć. Także ja bardzo liczę na przebieg tego szczytu dziś i jutro w Brukseli.
Michał Kobosko, poseł do Parlamentu Europejskiego, Centrum, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
Autopromocja.
W szybko zmieniającym się świecie łatwo zadawać pytania, ale trudniej dojść do prawdy. Dlatego o sprawy międzynarodowe zapytam inaczej. W środy profesor Małgorzatę Zachary-Szymańską, w czwartki Tomasza Bieleckiego, w piątki Michała Potockiego. Anna Piekutowska, zapraszam.
Zapytam inaczej. Po 14:00 w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Czas na wielkanocne okazje w RTV Euro AGD. Teraz tysiące produktów kupisz w wyjątkowych, świątecznych cenach. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi Eletta Explore. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299 zł. Teraz za 3199. Nie przegap wielkanocnych okazji w RTV Euro AGD. Promocja do 3 kwietnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
To jest ten dzień. Król ma dla ciebie coś specjalnego. Dziś w Burger King czwartkowa Whoppermania. Kupujesz jednego Whoppera, a drugiego dostajesz gratis. Podwójnie legendarny smak. Więcej grillowanej na ogniu wołowiny i jeszcze więcej powodów, żeby wpaść do Burger King. Każdy się wybiera po ekstra Whoppera. Whoppermania. 1+1 tylko dziś w Burger King.
Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
Przekaż 1,5% podatku na Fundusz Obywatelski. Wspieraj organizacje wzmacniające prawa obywateli i walczące z dezinformacją.
Więcej na funduszobywatelski.pl.
Rozgość się w specjalnej wersji Skoda Drive. W wybranych modelach znajdziesz światła LED Matrix, pakiet Winter Premium, Assisted Drive i wiele więcej. Do tego atrakcyjne finansowanie i korzyści aż do 15 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach Skody.
Skoda. Zapraszam do stanowiska.
Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
Pani Ania jest na urlopie.
Czyli niczego nie załatwię.
Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
Uff, no i to jest zmiana.
Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
A gdzie tak jest?
Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz gotowych do pracy pracowników biurowych, kurierów, fryzjerów i innych fachowców. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
Mega okazje w Pepco. Aż do soboty wybrane akcesoria łazienkowe 50% taniej, a od każdego czwartku nowe hity tygodnia. Chcesz odkryć jeszcze więcej nowości? Sprawdź gazetkę na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
Kocham polski design i zapraszam na Targi Rzeczy Ładnych w Poznaniu. Największa edycja w Polsce. 350 wystawców. Ceramika, meble, plakaty, biżuteria. Targi Rzeczy Ładnych Poznań. Już 21 i 22 marca w MTP. Też tam będę. Kasia Zielińska.
Odkryj sezonowe obniżki na Zalando. Co mam się ubrać, gdy wiosna woła na miasto? A kiedy pogoda jest w kratkę? A na pierwszy trening na świeżym powietrzu? Wiosenne stylizacje teraz w supercenach. Wejdź na zalando.pl i znajdź ubrania, buty i dodatki na każdą okazję.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Dochodzi 7.42. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Kampania zohydzania Unii Europejskiej, tak działania Prawa i Sprawiedliwości i obozu prezydenckiego ocenia w poranku TOK FM Michał Kobosko, poseł do Parlamentu Europejskiego. Polityk ugrupowania Centrum mówił o wypowiedziach polityków opozycji dotyczących systemu ETS, ale także unijnego programu SAFE. Zdaniem Koboski eurosceptyczne słowa mogą podważać obecność Polski w Unii w przyszłości.
I na koniec oni powiedzą, no my nie chcieliśmy przecież doprowadzić do wyjścia Polski z tak Unii wyszło. Europejskiej, ale tak wyszło. Tak trochę jak Brytyjczykom z tak. nieszczęsnym Brexitem,
David którego Cameron dzisiaj też nie chciał.
On też nie chciał i Wielka Brytania dzisiaj cała właściwie żałuje. I obawiam się, że w naszym przypadku może być podobnie, że potem będzie gigantyczny kac. Jak do tego doszło?
Po zawetowaniu przez prezydenta ustawy o programie SAFE, premier Donald Tusk pisał na portalu X, że najbliższe wybory zdecydują o tym, czy Polska pozostanie w Europie i kto chce nas z niej wyprowadzić. Musimy wspólnie zastopować politycznych szaleńców, oświadczył szef rządu. Ministerstwo Edukacji kończy pracę nad przepisami w sprawie zakazu używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Regulacje mają wejść w życie od września. Dzieci nie będą mogły korzystać z telefonów na lekcjach i w czasie przerw. A wyjątkiem może być proces dydaktyczny i decyzja nauczyciela. Mówił w TOK FM dr Konrad Ciesiołkiewicz z uczelni Kurczaka.
My rozmawiamy tak naprawdę o aplikacjach, z których młodzi ludzie korzystają. Właśnie aplikacjach platform społecznościowych, komunikatorów, w których cały czas są, komunikują się ze sobą albo po prostu uciekają właśnie w świat aplikacji cyfrowych i chodzi o to, żeby właśnie w okresie i kiedy są w szkole, żeby zmniejszyć tę przestrzeń i także przez to modelować zachowania młodych ludzi w innych przestrzeniach.
Obecnie szkoły mogą ograniczać uczniom korzystanie z telefonów komórkowych i ponad połowa z nich w ostatnich latach takie zasady wprowadziła. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przyjmuje już wniosków przez platformę ePUAP. Chodzi o dokumenty przesyłane przez klientów indywidualnych, a nie przedsiębiorców. Teraz trzeba już korzystać ze skrzynki e-doręczenia, wyjaśnia Krystyna Michałek, rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim.
Klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z ZUS-em za pośrednictwem platformy ePUAP. Pismo wysłane tą drogą nie wywołuje skutków prawnych, co ma szczególne znaczenie dla zachowania terminów. Wnioski i pisma przesyłane przez ePUAP nie będą więc rozpatrywane.
Drugą opcją kontaktu jest portal e-ZUS, trzecią forma papierowa. W ciągu dnia słońce na zmianę z chmurami. Najwięcej rozpogodzeń na zachodzie i w centrum kraju. Przelotnie padać może na wschodzie i południowym wschodzie. Na termometrach od 9 do 13 stopni. Chłodniej miejscami w rejonie Wybrzeża oraz lokalnie w rejonach podgórskich.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W czwartkowym poranku Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Zaczniemy od sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani przez Sejm w ubiegły piątek i oczywiście teraz czekają na ślubowanie, które miałby przyjąć prezydent. Było wiadomo od samego początku, że PiS wykorzysta, że Pałac Prezydencki wykorzysta to jako pretekst i oczywiście tak też się stało wczoraj. Zbigniew Bogucki skierował do pana, panie marszałku, 5 pytań i one dotyczą przede wszystkim tego, dlaczego państwo nie wybierali sędziów Trybunału Konstytucyjnego w momencie, kiedy pojawiały się kolejne wakata. Pierwsze pojawiły się w grudniu 2024 roku i Bogucki stwierdza, że pan prezydent nie znajduje innej odpowiedzi niż paraliżowanie przez rząd i koalicję rządzącą działalności Trybunału Konstytucyjnego i intencjonalne niszczenie tego konstytucyjnego organu. I co pan odpowie Boguckiemu na te pytania?
Czy nie, ale minister Siwiec, bo to kancelaria pyta kancelarię, Ja traktuję wszystkie te gry wokół Trybunału Konstytucyjnego jako taką chęć odwlekania przyjęcia ślubowania przez tych sędziów i taką naprawdę bardzo mocną chęć nienaprawiania tej sytuacji, która została stworzona przez kilka lat rządów PiSu i za pana prezydenta Dudy. To w ogóle nie jest problem, dlatego że proszę państwa, marszałek Sejmu, mówię tutaj o Szymonie Hołowni, zgodnie z prawem w momencie, kiedy uwalniały się te miejsca, ogłaszał konkursy.
No i kandydatów zgłaszał PiS.
Kandydatów zgłaszał
PiS. Nie byli
PiS,
oni wybierani.
Nie byli oni wybierani, a druga strona nie zgłaszała kandydatów. W związku z tym też nie byli wybierani. No ale tu nie ma błędu proceduralnego. To znaczy nie ma marszałek Sejmu bez względu na to, czy się nazywa pani Witek, czy się nazywa pan Hołownia, czy Włodzimierz Czarzasty.
Czyli Marek Siwiec będzie tłumaczył, tak, była procedura, tylko nie dokonano wyboru.
On nawet nie będzie tego tłumaczył, bo po prostu tak jest. Jest procedura, procedura była wypełniana, na tą procedurę nie było zgłoszeń. No, to nie jest tak, że marszałek Sejmu ogłasza w momencie, kiedy trzeba to ogłosić, a następnie zgłasza swoje kandydatury. Jeżeli nie zgłosi kandydatur, to źle robi. Nie ma tu, proszę państwa, w całej tej procedurze, naprawdę sytuacja w Polsce jest tak napięta wokół niektórych spraw, że siedzą specjaliści dzień i noc po 24 godziny i sprawdzają, czy nie ma jakichkolwiek uchybień. Notabene pan Bogucki...
No, ale pan wie, w jakim kraju żyjemy.
Tak, ale dlatego,
teraz moje kolejne pytanie,
dlatego trzeba mieć spokój w tej sprawie. Pan Bogucki jeszcze 4 dni temu chyba zgłosił tych pytań 20.
I pytał o inne rzeczy, no na tak, przykład dlaczego się wybierano sędziów 12, skoro
tak, tylko się okazało, że one w ogóle nie mają sensu. Notabene wisi na stronie sejmowej od 2 dni
oświadczenie
we wszystkich tych sprawach tłumaczące.
Panie marszałku, jak długo będzie pan czekał na przyjęcie ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez pana prezydenta, na przyjęcie ślubowania, którego nie będzie, tak obstawiam, do uruchomienia planu B?
Ja opowiem, jaka była praktyka do tej pory, bo to jest jakby...
Ale my słyszeliśmy na przykład we wczorajszym poranku profesora Wyrzykowskiego, który o 22 został przez Sejm wybrany, a następnego dnia rano był już w pałacu, no i składał właśnie ślubowanie. Praktyka... Więc powiedzmy teraz, kiedy pan uruchomi plan B, to znaczy jak długo będzie pan czekał na decyzję prezydenta albo brak decyzji prezydenta?
Jestem cierpliwy. Do tej pory była praktyka taka, że raz wybrano, z tego co pamiętam, przyjęto ślubowanie następnego dnia, raz po 2 dniach i raz chyba po 1,5 tygodnia. Czyli generalnie praktyka stwarzana przez prezydentów jest krótkiego czasu. To co zrobiłem, to 2 dni temu wysłałem do pana prezydenta pismo z prośbą o zajęcie się tą sprawą, gdyż uważam, że ta sprawa nie przyjęcie tego ślubowania.
Pan też zaznacza, że jeśli pan prezydent nie to my pani, wtedy...
Ja nie jestem człowiekiem konfliktu, ja jestem człowiekiem stanowczym, to znaczy uważam, że ład konstytucyjny powinien być, ale używanie słów pod tytułem masz to zrobić, zły człowieku na przykład, nie ma sensu.
Rozmawiamy można to ująć bardziej elegancko.
Rozmawiamy na poziomie prezydent, marszałek Sejmu i nie mówię o panu Nawrockim i panu Czarzastym, tylko mówię o instytucjach. Te instytucje trzeba generalnie szanować, bo w Polsce to trzeba robić.
Kiedy się pan zajmie sprawą?
Jak przyjdzie na to czas.
A kiedy przyjdzie?
Poczekam na reakcję pana prezydenta.
Na razie, to pismo, tak? Swoje.
Na razie jest sytuacja taka, że wysłałem to pismo, poczekam na reakcję. Dzisiaj pan Marek Siwiec odpowie panu Bogockiemu na wszystkie pytania, które pan Bogucki postawił. To znaczy po prostu weźmie ze strony sejmowej odpowiedzi i prześle. Rozumiem, że to będzie bardziej satysfakcjonowało pana Boguckiego. Dzisiaj dostanie odpowiedź, dzisiaj jest czwartek, minie piątek, sobota, niedziela, zobaczymy co zrobi na początku następnego tygodnia, no i będzie trzeba podejmować decyzję, bo nie zgodzę się na to, żeby ta sytuacja trwała przez 5 miesięcy, dlatego że ktoś podejmuje taką grę, a widzę taką grę. Proszę zauważyć, że również Trybunał Konstytucyjny, którego decyzji ja nie uznaję, zgodnie z tym, co zresztą przyjęła uchwała Sejmu w tej sprawie.
odepchnął od siebie skargę tak, Prawa i Sprawiedliwości.
Odepchnął. No tak, no, ale o czym to świadczy? Wszyscy odpychamy to, a może to zrobimy we wrześniu przyszłego roku. No nie, na to zgody nie ma.
Pan chce się zabezpieczyć, panie marszałku, przed polexitem i wystąpił pan z taką propozycją, że może trzeba ustawowo zagwarantować referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej. I po pierwsze, czy pan naprawdę wierzy w to, że ustawowo można się zabezpieczyć przed polexitem, bo jak będziemy mieli w 27 roku większość trzech konfederacji, to oni po prostu tę ustawę zmienią. No to jest żadne zabezpieczenie. Krew w piach.
Proszę pani, to nie jest tak, że ja chcę się zabezpieczyć przed polexitem, bo żeby też nie popadać w paranoję.
No ale tak większość... pan mówił, Lewica o tym bardzo poważnie myśli, czy wystarczającym zabezpieczeniem to rozwiązanie, tak, które mamy teraz, tak? Czyli, że decyduje większość parlamentarna i podpis prezydenta.
I potwierdzam to poważne myślenie. Proszę pamiętać, uprzejmie proszę o tym pamiętać, że Lewica ma obowiązek wobec państwa i wobec narodu w tej sprawie. My żeśmy...
No ale jaki
jako
to obowiązek? To jest fikcyjne zabezpieczenie.
Dobrze. Ale, dobrze, ale tak spokojnie. Wprowadziliśmy Polskę do Unii Europejskiej. Nikt nam tego nie zabierze. Następnie była sytuacja taka, że jeżeli chodzi o badanie elektoratu, elektorat Lewicy jest najbardziej prounijny ze wszystkich partii, szanując wszystkie inne partie. Po prostu jest taka sytuacja. Na pewno jest
rozumiem,
niedobrze.
Jest to działanie obliczone na państwa elektorat, nie rodzące żadnych poważnych skutków.
Dobrze, na pewno jest niedobrze, że jedynym zabezpieczeniem przed wyjściem z Unii Europejskiej jest sprawa związana z podjęciem podjęciem ustawy przez Sejm, przez Senat i podpis prezydenta. Ja jestem politykiem realnie myślącym. Wydaje mi się, że to jest zbyt proste. Dobrze by było zmienić ten stan rzeczy, rozpocząć na ten temat dyskusję, ale po pierwsze,
Panie marszałku, dlaczego tej dyskusji nie rozpoczęto, kiedy w lutym zeszłego roku do Sejmu wpłynął projekt Polski 2050 z takim samym rozwiązaniem, jakie teraz pan proponuje?
Ale to trzeba połączyć te rozwiązania. Tu w ogóle nie ma...
To jest
ma...
jedno i to samo rozwiązanie.
No i bardzo dobrze. To znaczy, że o wiele więcej ludzi myśli o tym, żeby zabezpieczyć to, co dla Polski jest...
To nie jest żadne zabezpieczenie.
Proszę pani, ja mam taki pomysł, żeby rozpocząć na ten temat rozmowę i może iść w tym kierunku. Jakby pojawi się inny pomysł, chętnie go poprę. Ja wiem jedną rzecz.
Pomysł publiczkę, panie marszałku. Nie ma ze strony elit demokratyczno-liberalnych pracy pozytywistycznej u podstaw, kontrnarracji dla antyunijnej narracji Prawa i Sprawiedliwości. Państwo w pewnym momencie opuścili ręce i przyglądali się temu, że przez ostatnie dwie dekady PiS występował przeciwko Unii Europejskiej. A teraz państwo mówią, a my zrobimy zabezpieczenie ustawą. No ta ustawa będzie tyle warta, bo będzie o tym decydować przyszła większość po prostu.
Po pierwsze,
która może nas wyprowadzić z Unii.
Nie zgadzam się z taką opinią, że nie ma kontrnarracji. Nie znam polityka Lewicy, który by nie prowadził non-stop kontrnarracji o możliwości wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Sam jestem jednym z tych polityków. Wiem, co to znaczy w czasach braku bezpieczeństwa dla świata, dla Europy, miejsce Polski w Unii Europejskiej, bo my żeśmy to wprowadzali i wiem, co znaczy po dyskusji wszystkich demokratycznych sił podpis Aleksandra Kwaśniewskiego pod NATO. Wiem to i nie zgadzam się z panią opinią, że nie ma takiej narracji. Mam prawo mieć inne zdanie. I druga sprawa, jeżeli się rozpoczyna tę dyskusję również od strony instytucjonalnej, to nie można powiedzieć, że nie ma sensu w związku z tym, że państwo rozpoczynacie tę dyskusję. Jest dobra informacja w tym wszystkim. Większość Polaków jest przeciwko wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Natomiast prowadzenie takiej dyskusji pokazuje, jakie są realne zagrożenia, jakbyśmy wyszli z tej Unii Europejskiej, gdzie byśmy byli, gdybyśmy byli sami w Europie. I to właśnie jest ta kontrnarracja, którą pokazujemy. Pokazujemy również, jak Polska wyglądała...
Tylko, że nastroje opinii publicznej ulegają zmianie. To w tym kierunku pożądanym przez PiS Konfederację Kolejne
Nastroje, Brauna. Proszę pani, ulegają na proprawicowe na całym świecie zmianie i to jest problem, problem całego świata i całej cywilizacji. W Stanach Zjednoczonych poszły w stronę prawą. Mamy prezydenta Trumpa, który robi to, co robi. Już w tej chwili wszyscy krytykują to, co robi, a nie tylko Włodzimierz Czarzasty, bo po prostu ludzie zobaczyli, że można na ten temat mówić.
Zobaczymy, jakie będą wyniki notabene, wyborów.
Zobaczymy. Notabene właśnie od rozpoczęcia takiej dyskusji przeze mnie w sprawie Nobla dla pana prezydenta, proszę zauważyć, i mówię to nieskromnie w tym momencie, proszę zauważyć, że do mojego zdania już w tej chwili dochodzi masę ludzi, którzy nie mieli odwagi o tym mówić.
Panie marszałku, jeszcze jeden temat, bo Onet informuje, że 4 tygodnie temu raport ABW na pański temat został dostarczony do Pałacu Prezydenckiego, ale Kancelaria Prezydenta nie chciała z Onetem podzielić się informacjami, co wyczytali w tym raporcie. Zresztą raport jest rzeczywiście niejawny. Natomiast pytanie, czy Pałac Prezydencki znalazł tam coś przeciwko panu, czy też nie znalazł, i jak pan będzie reagował na tę sytuację?
Dziękuję za zadanie tego pytania, powiem szczerze.
Bo pan zna ten raport.
Ja wiem, co w tym raporcie potencjalnie powinno być. Dlatego, że ja w przeciwieństwie do pana prezydenta, tak, po pierwsze, pan prezydent, pan premier, ja i pani marszałkini Senatu nie jesteśmy w stanie, jak wiecie państwo, nie możemy wypełnić ankiety dostępu do wszystkich informacji, bo mamy ten dostęp. Ustawa z 2010 roku o ochronie informacji niejawnych, artykuł 34, o tym mówi. W związku z tym to, co zrobiłem, wystąpiłem indywidualnie do służb, bo mam takie prawo, powiedziałem, proszę mnie sprawdzić we wszystkich aspektach.
Dostarczyły panu prezydentowi.
No, ale również dostarczyły przy mnie. Nie wiem, czy to jest ta sama informacja, czy nie. Zostałem poinformowany przez służby. Nie ma pan kontaktu z nikim, kto zagraża Polsce. Nikt nie jest wokół pana źle jakoś nastawiony. Nikt nie jest szpiegiem. Bo jakby był, ponieważ jestem pod permanentną ochroną kontrwywiadowczą, to by mi powiedziano, proszę się z tą osobą nie zadawać, tu proszę nie mówić i w ogóle.
I dostałem co dalej? Będzie się pan domagał reakcji
Pałacu? Wydaje mi się, to znaczy nawet jestem pewien, że w tej informacji, którą pan prezydent dostał, bo ona pewnie się nie różni za bardzo od informacji, które ja dostałem, nie ma nic. W związku z tym teraz pan prezydent powinien powiedzieć: o, dostałem raport, z którego wynika, że pan Czarzasty, tak jak mówił, w ogóle jest super czysty. Przepraszam, panie marszałku.
A ja zresztą rekomenduję.
To będzie o nim świadczyło. Natomiast
ale
ja...
Ale pan będzie się domagał tych przeprosin?
Nie, proszę pani, ja mam swoje lata, swoje doświadczenia, swoje emocje. Ja nie spodziewam się po panu Nawrockim, że mnie za cokolwiek przeprosił, bo mamy inną...
Ale czy będzie pan apelował do Pałacu, żeby się ustosunkował do tego raportu, czy pan po prostu zostawi to...
No już w tej chwili to mówię, ustosunkujcie się do tego raportu. Mało tego, mam radę dla pana prezydenta i tutaj jak
i
pani pozwoli... Okej. Panie prezydencie, niech pan będzie odważny, niech pan zrobi to samo. Niech pan zwróci się do służb, niech sprawdzą przejęcie przez pana mieszkania. Czy to było zgodne z prawem, czy nie? Bo wiemy obydwaj, że w pewnej chwili nie dostał pan dostępu w 2022 chyba roku i była potrzebna interwencja szefa ABW, bo pracownik rekomendował, żeby panu dostępu nie dać. Ja byłem odważny i położyłem całe swoje życie służbom i powiedziałem,